Witam Was w kolejnym odcinku podcastu o zmierzchu. Powoli nam się wiosna rozkręca, a ja postanowiłam się wziąć za temat, który rósł od dawna, temat aseksualności. I chwyciłam książkę Angeli Chen, Asy, no bo chciałam poczytać. No, chciałam, ale troszkę mnie zabolało. Bo na koniec z tej lektury wyszłam w takim przekonaniu, że to nie jest książka o seksualności, tylko książka o złości autorki na świat i na kulturę, którą to złość ja częściowo nawet podzielam, ale nie podzielam takiej pozycji, że naiwnie nasze własne lęki przed odrzuceniem, które wyprojektowujemy na ten świat, narzucamy na rozległe i bardzo zróżnicowane zjawisko, które naprawdę zasługuje na troszeczkę mądrzejsze podejście niż założenie, że to, co wszyscy ludzie myślą o aseksualności, to myślą właśnie o mnie. Cytat ze strony 109 zresztą. I ja nie chciałam odmawiać autorce mojej aprobaty, ale ja naprawdę niewiele się dowiedziałam o ludziach definiujących się jako osoby aseksualne z tego, i o różnych niuansach związanych ze zjawiskiem, takich, które są mi potrzebne, żeby poczuć, że w ogóle cokolwiek kumam. I na to się nałożyła jakaś frustracja, którą poczułam, jak wychodziłam z Biednych Istot. Ja wiem, większość z was lubi Biedne Istoty. Ja wam tego nie będę zabierać. Ale taka frustracja, którą mogłabym opisać zdaniem: serio, jedyną drogą do emancypacji dla kobiety jest seks? No to ja jakby pas. Nie? I jako osoba, która od lat krytykuje reprezentację i realizację seksualności w kulturze, jakoś poczułam, że potrzebuję więcej wiedzieć i bardziej się w to wgryźć. Dlatego dzisiaj ze mną w studio profesor Wojciech Dragan, psycholog, pracujący w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, prowadzący Komitet Psychologii PAN-u, członek Rady Upowszechniania Nauki PAN-u, który się naukowo zajmuje biologicznymi podstawami jej zachowania, kochamy, i w tym oczywiście seksualności człowieka, i który prowadzi badanie na temat aseksualności, i który, mam nadzieję, troszeczkę te wszystkie moje pytania i wasze też, na pewno ich nie rozwiąże, ale je zmodyfikuję. Witaj, Wojtku.
Witaj.
Bardzo się cieszę, że przyjąłeś zaproszenie. Opowiesz, zaczniemy od badania?
Może badanie w trakcie.
Dobrze. To zacznijmy od takiego przybliżenia. Dla osób, które słyszą o seksualności, no może po raz trzeci czy po raz czwarty, i mają w głowie taką myśl: no Boże, o co tutaj tyle hałasu, skoro raz na jakiś czas każdy z nas przecież nie będzie uprawiał seksu. Niektórzy na przykład z powodów duchowych i jakiejś ścieżki samodoskonalenia rezygnują z aktywności seksualnej na całe życie. Niektórzy są w strefie mimowolnego celibatu. Możemy być chorzy, możemy nie mieć osób, z którymi chcemy ten seks uprawiać. Dlaczego wykreślenie tej aseksualności jako czegoś innego w świecie ludzkiej seksualności miałoby w ogóle mieć sens czy znaczenie? I co to by było w ogóle?
Właściwie to jest pytanie o definicję aseksualności, tak? Znaczy, bycie osobą aseksualną to nie oznacza koniecznie nieuprawianie seksu, nie podejmowanie różnych praktyk seksualnych, tak? W tym masturbacji. Więc to właściwie nie jest taka kwestia związana z celibatem, tak? Bo to są jakby inne zjawiska. Badacze zajmujący się aseksualnością właściwie mówią o tym, że łatwiej jest powiedzieć, czym aseksualność nie jest, niż czym aseksualność jest. I no, taka, powiedzmy, że najbardziej przyjmowana definicja dotycząca aseksualności, no najszerzej przyjmowana, mówi, że aseksualność jest związana z brakiem pożądania seksualnego. Chociaż też oczywiście jest to taka definicja, która jest taką definicją, bym powiedział, bardzo zasadniczą, pod którą nie podpisałoby się część osób aseksualnych. Tak? Znaczy, jako aseksualność, tak jak każdy inny aspekt ludzkiego zachowania, może być rozpatrywany w kategoriach różnic indywidualnych, czy jak to się teraz współcześnie modnie mówi, spektrum. Więc aseksualność też jest takim obszarem ludzkiej seksualności, gdzie mamy osoby, które rzeczywiście jakby nie mają tego pożądania seksualnego, tak? Nie odczuwają tego pożądania seksualnego, no ale też takie osoby, które gdzieś są na tym spektrum, tak? Pomiędzy brakiem a odczuwaniem pożądania seksualnego. No też mamy takie osoby, które na przykład definiują się jako demiseksualne i odczuwają pożądanie seksualne w odniesieniu do jakiejś jednej specyficznej osoby o specyficznych cechach czy osób, tak? Więc jakby tutaj trudno powiedzieć tak naprawdę, dać taką jednoznaczną definicję aseksualności. Na pewno to nie jest tak, że bycie osobą aseksualną oznacza, że się nie podejmuje, tak, nie uprawia, nie lubię tego określenia, uprawiać seks, no ale to taki polski język jest fatalny, tak? No, nie ma tego seksu, tak, w naszym życiu w różnych formie. Tak?
No i to tak jak jesteśmy przy tym, to myślę o takim poziomie pożądania jako jakiegoś jako określonego cyklu reakcji nakierowanych na jakąś osobę.
Tak.
Mhm. Związanych i ze stanem naszego ciała, i hormonami, i pewną predyspozycją do robienia jakichś rzeczy, bądź nierobienia.
No i też pewnie z jakimiś bodźcami, tak, które jakby prowokują to nasze pożądanie bodźcami z otoczenia zewnętrznego, tak? No coś, co na nas działa, tak? Coś, co obiecuje nam pewnego rodzaju nagrodę, tak? No bo to w seksie też chodzi o pewnego rodzaju nagrodę, tak? Dla mózgu, tak? Więc to jakby o tego rodzaju motywacji, tak? Mówimy, tak? O pewnego rodzaju motywacji seksualnej tutaj, tak? Nakierowanej na konkretną osobę.
I rozumiem, że tej motywacji mogłoby braknąć, albo byłaby ona jakaś specyficzna, a wtedy nasze zachowania, a jednocześnie nasze zachowania mogą dalej, czyli to nie tylko to, co robimy we własnej głowie, czy chcielibyśmy robić we własnej głowie, ale też to, co robimy na poziomie zachowania takiego w realu, też może być rozciągnięte w jakimś kontinuum od na przykład masturbacji, ja nie za bardzo lubię te wszystkie, wiesz, takie, że coś jest seksem, a coś nie jest seksem, no ale jakoś tam wyznaczamy różne poziomy, powiedzmy, zaangażowania z osobą partnerską i że tam też mamy jakby schodki, tak? I że też mamy duże różnice pośród osób, które identyfikują się jako aseksualne. Tak to rozumiem.
Myślę, że to jest tak, że osoba seksualna też podejmują seks z różnych innych powodów niż pożądanie, tak? Są osoby, tak, w związku, tak, i osoby aseksualne w związkach, tak, i tutaj ten seks z partnerem, z partnerką jest kwestią tutaj pewnego rodzaju negocjacji w związku, a nie wynika z potrzeby, tak, osoby aseksualnej. No na to się też jeszcze oczywiście nakłada kwestia orientacji romantycznej, tak, jako takiego drugiego pokrewnego konstruktu, tak, orientacji seksualnej, tak, czyli można być osobą aseksualną, ale odczuwać pewnego rodzaju uczucia romantyczne, tak, do do partnera, partnerki. Więc to, no to jest bardzo złożona kwestia, tak? I no tak jak zawsze jest z ludzkim zachowaniem, to nie jest tak, że możemy łatwo włożyć kogoś do jakiejś szufladki i to już będzie świetnie pasować i tam nic z tej szufladki nie będzie wystawać, tak?
No i prawdopodobnie trzeba będzie coś komuś przytrzasnąć, żeby tą szufladkę domknąć. I rozumiem, że w rozmowach czy dyskusjach naukowych o aseksualności naszym celem byłoby taka konceptualizacja, takie zobaczenie tego zjawiska, żeby ta szufladka była maksymalnie pojemna i specjalnie nie przytrzaskiwała organów i kończyn osób się w tej szufladce znajdujących.
Generalnie tak, zresztą to jest w ogóle dyskusja jakby dotycząca wymiaru orientacji seksualnej, czy może nawet od tożsamości płciowej, tak? No tutaj właściwie jedynym takim sposobem określania seksualności innych osób jest opieranie się na samoidentyfikacji tychże osób, bo no nie ma takiego, byśmy powiedzieli, twardego, tak jakby to ludzie chcieli, tak, sposobu definiowania i klasyfikowania takiej miarki, którą byśmy przyłożyli, byśmy wiedzieli, że no tutaj mamy do czynienia z taką, a tutaj z taką, taką osobą, tak? No i też, to jest oczywiście też jeszcze jakby inna kwestia, ale jest cała liczna rzesza osób, która na przykład nie czuje potrzeby w ogóle definiowania siebie w żaden sposób, tak? Pod względem na przykład też identyfikacji, tak? W zakresie orientacji seksualnej czy tożsamości płciowej. To jakby nie jest ich jakaś potrzeba, tak? Taka znacząca w życiu, tak, żeby się tutaj samo określać. Więc to oczywiście jest jakiegoś rodzaju podstawowy wskaźnik, który się używa przy badaniu zjawiska seksualności, tak, no bo jakoś tę grupę trzeba wyodrębnić, tak, jak chcemy badać to zjawisko, no to jakoś, jakimiś kryteriami musimy się kierować tutaj, tak? Czy nazywamy daną grupę osobami aseksualnymi, no do tego, że one się tak identyfikują. Ale no, tak jak powiedziałem, no to też jakby nie jest idealne, tak? No bo są takie osoby, które no, które powiedzmy, że na tym poziomie takiego właśnie takich kwestii związanych z pożądaniem seksualnym, tak, na przykład, no, będą miały niskie to pożądanie seksualne, tak, albo no, te praktyki seksualne, tak, które będą podejmować, będą wyglądały rzadko, no, ale też na przykład nie będą czuły potrzeby, żeby się tak określać. No, ale, no, tak jak powiedziałem, no, to właściwie jest chyba taki najbardziej idealny sposób, tak, czy pytanie się ludzi po prostu, jak się identyfikują, tak, czy identyfikują się jako osoby aseksualne. No, to zresztą jest taki, no, ogółem przyjęty sposób badania orientacji seksualnej, czy przede wszystkim opieramy się na samoidentyfikacji.
No i mamy taką tendencję, czy dążność, czy myślenie o tym, że aseksualność mogłaby być kolejną ludzką orientacją.
No, właściwie dużo wskazuje na to, że najprawdopodobniej jest, tak? Bo oczywiście są różne teorie dotyczące aseksualności, tak? I różne pomysły na to, skąd ta seksualność się bierze. No, stan rzeczy na ten moment jest taki, że no, większość badaczy skłania się jednak do tego, żeby przyjąć, że mamy do czynienia po prostu z taką czwartą, tradycyjnie rozumianą, tak, orientacją seksualną. Oprócz tak homo, hetero i bi, tak, no już nie mówię o tych wszystkich innych określeniach, ale powiedzmy, że tak tradycyjnie,
najbardziej
tak, klasycznie, tak, tak zdaję sobie sprawę, że to jest znowu uproszczenie, no ale tak Znaczy najwięcej, że tak powiem tutaj, tak jak powiedziałem, no właściwie pytanie jest, badacze mówią o tym, że trudno powiedzieć, czym jest aseksualność, a łatwiej powiedzieć, czym nie jest, tak? Więc no, okazuje się, że badania pokazują, że to nie jest nie jest jakby stan, tak, który jest związany z zaburzeniami seksualnymi, tak? Czy że jakby to nie wynika na przykład z takich kwestii związanych z brakiem podniecenia seksualnego, tak? No bo to jest jakby taka podstawowa, tak, pomysł na to, tak? No, czy nie masz pożądania, dlatego że no, masz tutaj problem po prostu z pobudzeniem seksualnym. No więc jakby dostępne badania zarówno w przypadku kobiet, jak i mężczyzn wskazują aseksualnych, czy identyfikujących się jako osoby aseksualne, wskazują, że to nie w tym rzecz, tak? To znaczy tutaj ten potencjał pobudzenia seksualnego jest podobny jak w przypadku osób seksualnych. Mniejszy wtedy, kiedy takie osoby oglądają, no to pobudzenie seksualne jest mierzone w sposób fizjologiczny. Mówimy o takim psychofizjologicznym pobudzeniu, tak? Czyli za pomocą na przykład plecymografu, tak? U mężczyzn. I te badania pokazują, że na przykład mężczyźni aseksualni, to pobudzenie jest oczywiście niższe niż w przypadku mężczyzn hetero czy homoseksualnych. Wtedy, kiedy oni oglądają filmy z preferowanymi przez siebie bodźcami seksualnymi. Natomiast jest na podobnym poziomie wtedy, kiedy osoby, które identyfikują się jako aseksualne, angażują się w fantazje seksualne. Tak? No i teraz oczywiście pojawia się kolejny problem. No to, ale to jak to jest, tak? Znaczy nie ma pożądania seksualnego, ale są fantazje seksualne, tak? No można zapytać, czy to nie jest dziwne, tak? No więc te fantazje seksualne, bo też zapytano się oczywiście, to są bardziej takie pytania, badania jakościowe, tak, badania na społeczności i w ogóle to badania dotyczące aseksualności, no wzbudzają takie żywy dyskurs w społeczności osób aseksualnych, czyli jest jakby taka wymiana, tak, pomiędzy badaczami, a osobami aseksualnymi, tak, więc jakby, no, też pytanie, co to właściwie są za fantazje seksualne. Więc te fantazje są bardziej wokół takich neutralnych bodźców, tak? Czy one nie mają takiego bardzo charakteru seksualnego?
Masz na myśli bardziej bliskość i takie zaangażowanie, jak mówisz, neutralne, czy?
To też jest bardzo zróżnicowane, tak? Znaczy, no nie chcę tutaj mówić, że to jest tak, a nie inaczej, bo to u różnych osób aseksualnych to może wyglądać, może to być fantazja na temat bliskiej osoby, może to być na temat w ogóle jakiegoś takiego ogólnego stanu, tak, mhm. Przyjemności, tak, bez jakby wskazywania na jakiś obiekt konkretny, tak, czy to takie bardziej niezróżnicowane. Ja o tym mówię dlatego, żeby powiedzieć, że to, że te badania pokazują, czy one są interpretowane w taki sposób, że jakby jest taka gotowość do pobudzenia seksualnego. Tak? Czyli, że to nie jest tak, że ta aseksualność jest konsekwencją braku, pobudzenia seksualnego, dobrze powiedziałem, przecież braku tutaj zaburzeń w sferze, prawda, seksualnej, tak, niemożności osiągnięcia, podniecenia seksualnego, nawet na takim czysto fizjologicznym poziomie. To ta jakby gotowość jest, tak, tylko że jakby no te bodźce tutaj nie są bodźcami, które by były związane no, z jakimś tutaj uruchomieniem, tak, takich potrzeb, tak.
Ja mam taką myśl, bo przecież mamy też takie pożądanie reaktywne, czyli takie, które właśnie, w którym jest predyspozycja, ale osoby są bardziej zainteresowane, czy bardziej gotowe do różnych aktywności intymnych, dopiero wtedy, kiedy napotkają właściwy dla siebie jakby...
No to mówimy tutaj o takich osobach, które są, się identyfikują jako demiseksualne, tak? Czyli że jakby mamy ten właściwy obiekt, tak? I jakby jedynie wtedy, tak? A jakby cała reszta osób, tak.
Nie dostarcza wystarczającej zachęty, tak, że tak powiem.
Tak. Mhm.
No to ukierunkowanie libido może nam coś powiedzieć na temat kondycji danej osoby w sferze jej tożsamości seksualnej? Czy to jest w ogóle...
Znaczy, no, ja rozumiem, że używamy słowa libido na, jako takiego określenia na pożądanie seksualne. Tak? Jako na taką siłę, która jest związana z pożądaniem seksualnym.
Może nawet szerzej?
No ale właśnie pytanie, czy to ma sens, nie? Mm-hmm. No bo to jest takie tradycyjne myślenie, tak? O ludzkiej seksualności. No takie myślenie freudowskie, tak? No, libido, konstrukt Freuda, tak? No i to jest taki klasyczny model seksualności, tak? Gdzie mamy to libido, tak, to pożądanie seksualne, tak, a też mamy to pobudzenie seksualne. No, ale możemy też o tym myśleć jakby w zupełnie inny sposób i te współczesne modele seksualności czy pożądania seksualnego, no, mówią o tym, że pożądanie seksualne jest właściwie konsekwencją pobudzenia seksualnego, tak, czyli że jak mamy pobudzenie seksualne, no to jest jakby taka siła, która powoduje motywację, tak, do podjęcia, tak. Mówimy tutaj o tym pożądaniu, o tej sile, tak, po motywacji do podjęcia jakiejś aktywności seksualnej. Ale czy rzeczywiście mamy jakby dowody na to, że mamy tutaj do czynienia z taką samą siłą, czy z takim samą motywacją, jaką jest głód?
No, podobno pragnienie bliskości z drugim humanem nawet...
No właśnie, no niekoniecznie, tak? No, czy mówiliśmy tutaj sobie o celibacie, tak? Brak aktywności seksualnej, celibat, no nie wywołuje żadnych zmian w sensie... nie wiem, jakichś biologicznych, tak? Znaczy to nie jest związane z tym, że tak jak w przypadku głodu, tak? Czy pragnienia, tak? Że mamy konsekwencje dla naszego organizmu. W sensie fizjologicznym czysto, prawda?
Mamy. Możemy doświadczać, nie umrzemy z głodu dotyku, tak jak umrzemy z głodu związanego z niedożywieniem.
No tak, ale będziemy... Ale to chyba o różnych rzeczach mówimy, tak? O mm-hmm. kwestii bliskości, tak? A o kwestii pobudzenia seksualnego, zaspokajania głodu seksualnego, tak? No bo ja libido bardziej rozumiem jako taką siłę sprawczą i taką pierwotną, tak? Która jest związana z prokreacją, tak? Niż jako potrzebę bliskości, dotyku i tak dalej, tak? No to są jakby...
Ja jakoś pewno chciałabym ją poszerzyć o w ogóle łączenie się, nie tylko takie, w którym jest...
Tak, no mówmy o tej aktywności seksualnej, tak?
Chodziło mi o umiejscowienie tego libido w skrócie, ale rozumiem, że tu po prostu widzimy je ty je widzisz bardzo tak w tym obszarze właśnie erotyka i seksualność, ja jakoś trochę mam to jakoś inaczej, ale to jakby na chwilę zostawić to taki temat, który nurtuje pewno nie tylko mnie, ale też wiele osób, które na przykład doświadczają czasowych, albo dojrzewając doświadczają różnych wyzwań związanych ze swoją seksualnością i nie tylko z jej ekspresją, ale z tym, jak po prostu ona się rozwija. Ale jakbyś był osobą młodą albo w trakcie okresu dojrzewania, to jakbyś pomógł takiej osobie odróżnić aseksualność, która jest jedną z tożsamości i godzimy się z tym i żyjemy na swoich zasadach, od takiego stanu, który jednak wymaga opieki. Czy to się w ogóle da odróżnić?
Aseksualność nie jest związana z dystresem z tego powodu, tak? Czyli jakby to przede wszystkim odróżnia aseksualność od jakichś takich stanów związanych z zaburzeniami preferencji seksualnych, tak? Czyli parafiliami, czy takich problemów związanych z, no, z podnieceniem seksualnym, tak? Gdzie mamy jakby dystres, tak? Z tego powodu, tak? Czyli no, jakby ten nasz stan powoduje, że gorzej funkcjonujemy, tak? Czyli że niemożność, nie wiem, utrzymania wzwodu, tak, w trakcie stosunku dla mężczyzny, no, jest dla niego po prostu problemem, tak? No, bo on by chciał ze swoim partnerem, partnerką podejmować aktywność seksualną, ale nie może i z tego powodu, tak, czy ma jakąś trudność, tak? Czy z tego powodu, no, ma ten dystres, tak?
No dobrze, ale kultura...
Osoba, ale to jakby inna rzecz, tak? Czyli jakby sama aseksualność nie jest źródłem dystresu. Źródłem dystresu dla osób aseksualnych są wymagania społeczne, tak?
Mm-hmm.
Czyli że jakby to, że ludzie, społeczeństwo, tak? No jakby to jest, jak już usłyszałem, twój konik, tak? Niejako, że jakby społeczeństwo no wymaga od nas różnych rzeczy, tak? Czy wymaga na przykład określenia się, zdefiniowania się, tak? Musisz się zdefiniować, kim jesteś, prawda? Wymaga, żebyś miał jakieś związki, prawda? Znajdź sobie dziewczynę, znajdź sobie chłopaka, tak?
Miej seks,
tak? No, w przypadku nastolatków to może niekoniecznie,
no
prawda?
No tak, ale rodzice, przynajmniej tak, myśl ale, o tym, żeby mieć
inni
seks,
ale inni nastolatkowie, prawda? No, czy że, a ja tutaj, prawda, już...
Prawda? Kulturowo inicjacja kulturowo, seksualna tak. Nas przeprowadza w dorosłość.
Tak. No więc jakby to jest źródłem dystresu, tak? Właściwie, tak, dla osób aseksualnych, niż ich sama tożsamość, tak? Sama tożsamość... To są jakby nie są to, w tym momencie nie opieram się na swoich poglądach, tylko odwołuję się do badań, tak, dotyczących tego. Tutaj źródłem dystresu są te oczekiwania społeczne, no i coś, co oczywiście będziemy nazywać stresem mniejszościowym, tak, no bo to jakby jest kwestia, no, różnego rodzaju takich nieprzyjemnych rzeczy, tak, które są, których doświadczają osoby
nieprzystawania, wręcz bycia odrzucanym, niezrozumienia.
Niezrozumienia, ale też oczywiście, no, mówimy na różnym poziomie, tak, no, takiej, nie wiem, mikroagresji, tak, ale no tutaj osoby aseksualne są taką grupą, które częściej doświadczają traum seksualnych, tak, i mają PTSD, tak, no bo jakby są obiektem napaści seksualnej, tak, kobiety, tak, szczególnie. Więc no to ich PTSD, no, jest tu nie konsekwencją samej ich aseksualności, tylko jakby odbioru tej ich tożsamości, tak, przez otoczenie, tak?
I przy okazji tak sobie myślę, że aseksualność wyjmuje na powierzchnię takie różne stereotypy i mechanizmy, które osoby cis, hetero, to nie chodzi o to, że one im podlegają, ale nie poddają bardzo często ich refleksji. No, prosty przykład. Jedną z rzeczy, która nam się bezpośrednio kojarzy z byciem mężczyzną i z męskością, jest aktywność seksualna. I bardzo wielu mężczyzn hetero czy homoseksualnych, ale w tym heteroseksualnym modelu to jest takie bardzo dominujące. No, swoją atrakcyjność, męskość, poczucie sprawczości, wszystkie takie rzeczy związane, czy bardzo wiele rzeczy związanych z samooceną, plasują w strefie aktywności seksualnej. I wyobrażenie sobie mężczyzny, który jest mężczyzną, a jest aseksualny, jest ciekawym takim intelektualnym ćwiczeniem, tu na chwilkę od żywych osób odchodzę, bo pokazuje, jak bardzo jest trudno, jak bardzo to jest trudno to pomyśleć. I w związku z tym, w jakiej sytuacji może być osoba, niezależnie od tego, czy hetero, czy homoseksualna, która jest, urodziła się mężczyzną, czuje się mężczyzną i nie chce być określana poprzez jak intensywnie i z kim sypia. Drugą rzeczą, którą aseksualność też tak wyciąga na powierzchnię, to już tam się w naszej rozmowie odbija, jest seksualizacja naszej kultury, taka seksualizacja w rozumieniu patologicznym, czyli że właśnie rzeczy i ludzie są mierzone tym, na ile są atrakcyjni seksualnie i w związku z tym wpisują się w pewne narracje i seks jako produkt, a jego robienie, też nie lubię tego słowa, ale jego robienie jako konsumpcja de facto. I w tym znaczeniu myślę o aseksualności też o jakoś takim trochę kontrkulturowym zjawisku, które nie chodzi o to, że chcę ludzi użyć, żeby oni jakieś rzeczy z kulturą robili, ale że trochę postawy, które weryfikują nasze takie utarte myślenie o seksualności, pomagają tym osobom nie aseksualnym, aloseksualnym, rozumieć trochę więcej z tego, jak działa ta kultura. Zgodzisz się z takim myśleniem i jak to z twojej strony stołu wygląda?
Tak, zgadzam się, tak.
A skomentujesz jakoś?
Znaczy, to pomyślałem, miałem taką myśl i się na niej zatrzymałem, że właściwie osoby, znaczy to jest też taki fakt pochodzący z badań, że osoby aseksualne w ogóle są postrzegane jako nieatrakcyjne seksualnie. I to może być jakby też jakby źródłem ich problemów, tak, społecznych. No bo bycie osobą atrakcyjną seksualnie, tak, no jest tutaj pewnego rodzaju przymusem społecznym, tak? No musimy się podobać innym osobom.
No dobrze, ale dlaczego osobie aseksualnej miałoby zależeć na tym, żeby
nie,
być...
Nie, nie zależy, tak? No im nie zależy, tylko że jakby to jest jakby źródłem ich problemów, tak? I dla takiego niezrozumienia, otoczenia, tak? Zrób coś z sobą, tak? Nie znajdziesz nigdy partnera, tak? Dlaczego jesteś, dlaczego się tak, nie wiem, ubierasz, tak? Dlaczego się tak zachowujesz, tak? No, to myślę, że jakby o taką kwestię, tak? Tutaj takiej presji na bycie osobą atrakcyjną seksualnie.
Czyli jakby masz na myśli na takie nawoływanie, żeby się wpisać w tą
seksualność, tak?
Tak jak znaczy, my ją,
tą normę, tak?
Tak jak my ją większość
rozumiemy.
To jest norma
większościowa i no to zresztą tak jak z każdą inną orientacją mniejszościową, prawda? No to, czy z orientacją homoseksualną, czy biseksualną, no masz się wpisać w normę i koniec, tak? I już, tak? A tutaj no jakby dotykamy do czegoś takiego, co oczywiście jest bardzo podstawowe, tak? Znaczy, no, seksu, tak? Jakby, no jak to?
I tego przekonania, że wszyscy go muszą robić.
Tak. No jak to? Jak to możliwe, nie? W powszechnym jakby dyskursie, odbiorze społecznym, no a seksualność jest postrzegana, no fatalnie, tak? Jako pewnego rodzaju wynaturzenie, tak? Abominacja, wymysł, tak? No, wymyśliłaś coś sobie, tak?
No, ja nawet myślę o kilku rzeczach, o feminizmie, o osobach z niepełnosprawnościami i o osobach o innym niż biała kolorze skóry, dla których aseksualność to są dodatkowe chipy w grze. To znaczy, część takiego proseksualnego feminizmu mówi o tym, że no, emancypujemy się poprzez to, że jako kobiety robimy rzeczy na innych zasadach i życie, i w związku z tym, czy ja jestem feministką, skoro na przykład nie uprawiam seksu. Dla osób z niepełnosprawnościami przyznanie się do aseksualności to jest jak kolejna kategoria wykluczenia i wyobrażam sobie być może cierpień psychicznych i że z rasą też jest tak, że przecież my konotujemy różne rasy niezależnie od tego, jaki to jest stereotyp i jak bardzo to jest niesprawiedliwe, ale konotujemy różne rasy jako posiadające różny potencjał seksualny.
Czy narodowości.
No, też, to tak? Już tak, mhm. Tak, to już w ogóle, ale rasy ten. I że w tle interseksjonalność jako wyjście z tego, ale że to są kolejne jakby zapadki tej pułapki. Czy ty masz kontakt z tym albo wiedzę, jak osoby ze seksualnością to sobie opisują i sobie z tym radzą? Czy jest jakiś taki rodzaj refleksji?
Nie wiem, to już jest bardzo, bym powiedział, bardzo wąskie i specyficzne pytanie. To trzeba by było rzeczywiście zapytać, tak, tutaj osoby ze społeczności, osób seksualnych. Znaczy ja tutaj nie chcę być rzecznikiem, tak, znaczy wolę się raczej odnosić tutaj do pewnego rodzaju, tak, no, wiedzy, tak, dotyczącej aseksualności, która no, w gruncie rzeczy jest bardzo ograniczona. Tak, i tych badań dotyczących aseksualności jest niewiele, tak, na świecie robionych. Więc to są takie, no, to tu jest dużo rzeczy niewiadomych, tak, i rzeczy takich, których, no, możemy jakoś jakieś hipotezy snuć, tak, i jakoś pewnych rzeczy się domyślać, natomiast no, część rzeczy są jakby nie mają wyjaśnienia, tak, na ten moment, tak. Czy na przykład taką rzeczą są kwestie przecinania się aseksualności z tożsamością płciową czy neuroróżnorodnością, tak?
Nie mamy jasności.
No nie, no znaczy wiadomo,
czy
tak,
takiej,
że...
Czy żeby się od czegoś odbić?
Wiadomo, że jakby, nie wiem, 1/4 osób, tak blisko 1/4 osób, takie są szacunki, które określają się jako aseksualne, to są osoby, które na przykład, które są, mają tą tożsamość transpłciową, tak, albo są niebinarne, czy transpłciowość, mówiąc bardzo szeroko, tak, no, czy też, no, wiadomo, że osoby ze spektrum autystycznego, tak, no, częściej są aseksualne niż osoby nie będące w spektrum. No, ale to jakby, no, niczego nam nie...
Jeszcze nam nic nie mówi.
Nic nie wyjaśnia nam, tak? Znaczy, no, pokazuje nam, że no, gdzieś tutaj się te rzeczy przecinają, tak? Ale z jakiego względu, tak? To jest jakby, no, takie pytanie otwarte. Tak?
Okej. Okay. A opowiesz o swoim badaniu? Czy to już czas?
No, możemy opowiedzieć, tak? Znaczy, to jest taka próba przyjrzenia się właściwie aseksualności na trochę innej kulturze niż amerykańska. No bo większość badań to są jednak badania amerykańskie i myśmy tutaj taką próbę przyjrzenia się osobom aseksualnym w Polsce taką podjęli, tak? Więc to jest takie badanie, które próbuje, no, przeanalizować pewne zależności czy korelaty aseksualności, bycia osobą aseksualną. Różne korelaty, tak? Czy są tam takie części, które się odnoszą do takich kwestii czysto seksualnych, tak? Czy aktywności seksualnej, pobudzenia seksualnego, ale są też takie bardziej ogólne, typu osobowość, tak? Czy taka kwestia, która może być związana z jakimiś biologicznymi podstawami, jaką jest ręczność, tak? Okazuje się, że w innych badaniach, no, amerykańskich czy kanadyjskich może bardziej, bo takie centrum, bym powiedział, badań to jest jednak Kanada, tak? Ale no, cały czas jesteśmy na tym samym kontynencie, to te badania, no, pokazują nam, że znowu wśród osób aseksualnych jest największy odsetek osób leworęcznych, tak, niż praworęcznych. To też jest jakby pewnego rodzaju, no, ciekawostką, tak, pewnego rodzaju, no, taką rzeczą, która wzbudza dalsze pytania. No, ale tak jak mówię, no, właściwie większość takich badań to są takie badania, no, osadzone czysto w tej kulturze północnoamerykańskiej i, no, my chcemy pewnego rodzaju, tak, tutaj weryfikację w oparciu o troszeczkę inną kulturę, zrobić tych różnych danych, też mamy swoje własne jakby pytania, tak, dotyczące aseksualności. To nie jest tak oczywiście, że to jest tylko i wyłącznie badanie kierowane do osób aseksualnych, tak, to jest takie badanie, w którym mogą wziąć osoby, które się identyfikują w bardzo różny sposób pod względem zarówno orientacji seksualnej, jak i tożsamości płciowej, więc zapraszamy do tego badania zarówno osoby, które się identyfikują jako cispłciowe, heteroseksualne, ale też na przykład osoby transpłciowe czy niebinarne. Tak? Znaczy każdy jest tutaj w tym badaniu tak mile widziany. Oczywiście też nasze zaproszenie kierujemy do osób, które się identyfikują jako aseksualne, tak?
Albo chciałyby zobaczyć, czy czegoś się o sobie dowiedzą, bo rozumiem, tak jak mi powiedziałeś przed nagraniem, że jest to dosyć obszerny kwestionariusz, który dotyka właśnie bardzo wielu obszarów i rzeczywiście, że można jakoś wypełniając to się trochę sobie przejrzeć
i poddać
refleksji.
To jest zawsze takie badanie psychologiczne, tak. No jest taką okazją do autorefleksji też na temat samego siebie, tak, i tego, jak to jest u mnie, tak, z różnymi kwestiami. My oczywiście żadnych diagnoz nie stawiamy tutaj, żeby była jasność, tak? Znaczy osoby, które są zainteresowane, mogą otrzymać od nas pewnego rodzaju raport podsumowujący, tak? Jak to się badanie zakończy, no to wtedy takie podsumowanie do wszystkich osób zainteresowanych roześlemy, natomiast no nie jest to kwestia, tak, diagnozy, tak? Zresztą no, ciężko tu o diagnozowanie, kiedy znowu mamy do czynienia, prawda, z takim konstruktem, który się opiera właściwie na samoidentyfikacji. Dla nas to jest najważniejsze tutaj, tak, jak ktoś się identyfikuje. Tak?
No dobrze, to mamy opowiedziane. A jak widzisz jakby przyszłość badań nad aseksualnością i jakbyś mógł to prowadzić, to w którą, jakie byś zadawał pytania?
Właściwie ja bym się też zastanowił nad takimi bardziej kulturowymi uwarunkowaniami, tak? Bo ja znam właściwie większość takich badań dotyczących aseksualności, to jest właśnie ta kultura amerykańska, tak? Kanada, Stany Zjednoczone. Większość osób, które są w takiej międzynarodowej społeczności osób aseksualnych, to są osoby mówiące po angielsku. I no, fajnie by było spojrzeć na tę kwestię właściwie z perspektywy innych
kręgów kulturowych,
tak? Już jakby pierwsze badania tego typu są, bo jest takie badanie chińskie, tak, dosyć, bym powiedział, istotne, bo pokazuje na taką jedną, czy spełnianie takich warunków jednego z warunków takiego koniecznego, żeby uznać, że mamy do czynienia z orientacją seksualną, czyli pewnego rodzaju stabilności, tak, tego rodzaju identyfikacji. Więc no, w kulturze chińskiej ta osoba aseksualna, czy identyfikująca się jako aseksualna, występują, tak? I jest to, no, jest to też, jakby nie jest to zjawisko unikalne, tak? Dla naszego kręgu cywilizacyjnego, że to tak określę, ale tego jest, tak jakbym powiedział, mało, tak? No, a z innej strony, no to oczywiście to jest tak, że fajnie by było, gdyby też były jakieś badania próbujące no, nakreślić taką biologiczną sferę, tak, tego zróżnicowania. Mam tutaj na myśli przede wszystkim takie badania, które by były oparte na przykład o neuroobrazowanie, tak, i przyjrzenie się na przykład, nie wiem, aktywności różnych sieci neuronalnych w odpowiedzi na różnego rodzaju bodźce seksualne u osób, które się identyfikują różnie, tak, jako aseksualne czy alloseksualne, tak, czyli no, takie seksualne, tak.
Powszechnie seksualne,
tak. Więc, no, To są, tak, takie ciekawe rzeczy, chociaż rzeczywiście no to jest trudne, tak. Myślę, że to są takie badania, które byłyby trudne do zrobienia, tak. No z różnych względów, tak, no, bo osób aseksualnych jest mało, tak, i jakby no szacunki są takie, że to jest od właściwie do 1% osób w populacji, ale to takie, no, już taka górna granica. Ile osób jest w Polsce? No trudno powiedzieć, bo takich badań w Polsce nie było, tak, do tej pory, więc...
Dobrze, a czy jest jeszcze wokół aseksualności i seksualności coś takiego uzupełniającego, co by twoim zdaniem ten obraz jakoś naświetliło, czy jakiś wątek, który dla ciebie jest ważny?
No też myślę, że tutaj też jest ważna ta kwestia orientacji romantycznej, tak, pokazania no tego, jakby bliżej przyjrzenia się temu, tego przecinania się, tak, tych kwestii orientacji romantycznej i orientacji seksualnej.
Czyli z kim chcemy być blisko, a z kim chcemy mieć
tak,
seks.
Tak, i czy chcemy.
I czy chcemy.
Tak.
No, no dobrze, jako uzupełnienie chcielibyśmy razem polecić wam książkę Anny Niemczyk, Aseksualność, czwarta orientacja, która
tak,
może...
Ania jest moją współpracowniczką w tym projekcie, a jeszcze może powiem, bo to ważne, gdyby ktoś chciał być tak miły i wziąć udział w tym naszym badaniu, może znaleźć to badanie na stronie projektu na Facebooku. Wystarczy wpisać projekt orientacja i tam najnowsze badanie to jest właśnie to badanie dotyczące właśnie tych kwestii związanych z aseksualnością. Więc szukamy na Facebooku projekt orientacja i tam
to będzie. Tam a ja je też oczywiście tak. Na socialach podlinkuję przy okazji tego odcinka. Bardzo ci dziękuję. Waszym i moim gościem był profesor Wojciech Dragan, psycholog. No i mam nadzieję, że macie więcej pytań niż odpowiedzi na koniec tego wszystkiego. Żegnam się z wami ciepło. Do usłyszenia za 2 tygodnie.
I ja dziękuję również.
Dzięki. Jeśli uważasz, że Zmierzchy wspierają ciebie, może rozważysz wsparcie Zmierzchów na Patronite. www.patronite.pl/zmierzchu. Możesz zajrzeć na facebookowy albo instagramowy profil Zmierzchowy. Na Facebooku to będzie Niedźwiedzka o Zmierzchu, na Instagramie Niedźwiedzka_Marta. Raz w miesiącu zapraszam cię na webinary, które są rozwinięciem treści z podcastu albo opowiadają głębiej o tematach, o których do mnie piszecie i które chcielibyście lepiej rozumieć. Na stronie niedźwiedzka.net można się zapisać do newslettera Przyjaciele z przywilejami, który wysyłam raz w miesiącu i który jest spoko. I serdecznie zapraszam do oceniania i pytania, komentowania odcinków i podcastu na Spotify, bo istnieje już taka możliwość, i rozgoszczenia się w zmierzchowym mikrokosmosie.